Bogdan Sadowski, dzień dobry. I nasz gość Sebastian Pieńkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta w Gorzowie oraz szef miejskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Czy Pana zdaniem prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie Białorusi?
Myślę, że tak. Jeśli chodzi o Białoruś, mamy podobną sytuację jak 30 lat temu w Polsce. Białoruś to kraj sąsiedzki dla nas i istotne jest, żebyśmy byli na tyle w stanie pomóc naszym sąsiadom, by u nich ten system demokratyczny zwyciężył i żeby mogli żyć w podobnych warunkach jak u nas. Dzisiaj właściwie, tak jak z dzieciństwa pamiętam, 81 rok i stan wojenny, który za chwilę ma wejść i później okres po stanie wojennym i dochodzenie do wolności, to mam takie déjà vu. Na Białorusi dzisiaj dyktator Łukaszenko sfałszował wybory. Nie wiem, czy pierwszy raz, czy kolejny, ale sfałszował je drastycznie. I ludzie w końcu wyszli na ulicę i pokazali swoje niezadowolenie. Scenariuszy jest tak dużo, że trudno dzisiaj powiedzieć, co tam się będzie działo.
Czy według Pana opozycja na Białorusi jest na tyle silna, aby w tym kraju rozpocząć procesy demokratyzacji?
No z tego, co słyszę z dziennikarzy białoruskich czy polskich, którzy tam żyją, no niestety opozycja białoruska jest mocno podzielona i oni nie są w stanie stworzyć takiej siły, jak stworzono w Polsce, czyli Solidarności, która mówiła jednym głosem i przez to doszło do dużych zmian w Polsce. Dlatego mówię, tych scenariuszy jest bardzo dużo, od interwencji obcych wojsk, czyli Rosji, do okrągłego stołu typu tego, co się działo w Polsce lub kolejnych wyborów. Ciężko dzisiaj powiedzieć, co będzie. No ja mam nadzieję, że jeżeli tam będzie okrągły stół, to nie takiej zasadzie jak w Polsce, gdzie właściwie oddaliśmy władzę i tak ludziom, którzy tamten system reprezentowali, tylko rzeczywiście będą tam powtórzone wybory, a po tych wyborach zostanie zrobiona dekomunizacja, tak żeby Białoruś nie popełniała tych błędów, które popełniła na przykład Polska.
Czy podwyżki dla parlamentarzystów w Pana ocenie były koniecznością?
Koniecznością tego nie wiem, ale od początku istnienia wolnej Polski ten problem nie jest rozwiązany. Tak? On zawsze jest trudny, bo każdy może powiedzieć, że każdy moment wprowadzenia i uregulowania, bo to jest istotne, znalezienia systemu, który jednoznacznie raz na zawsze ureguluje stan płatności dla posłów, prezydenta Polski, marszałków, samorządowców również, zawsze ten moment jest zły. Dzisiaj można powiedzieć też, że moment nie jest najlepszy, ale w końcu to trzeba zrobić i moim zdaniem ten system, który wymyślono, czyli odniesiono pensję do sędziów Sądu Najwyższego, no, to są dzisiaj pensje około 20 tysięcy złotych miesięcznie, no i znaleziono pewne wskaźniki, pewne parametry, według których będą liczone dla najważniejszych urzędników, no jest słuszny. Ja oczywiście, ktoś mi może zarzucić, dzisiaj jestem człowiekiem władzy, realizuję się poprzez swoją pracę. Nie narzekam oczywiście na brak pieniędzy, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że trzeba to raz i porządnie rozwiązać. Proszę pamiętać, że ile razy w Polsce zastanawiano się, czy trzeba kupić samoloty, w których urzędnicy państwowi będą reprezentować państwo, czuć się bezpiecznie. Przekładano aż w końcu rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się i dzisiaj myślę, nikt się nie wstydzi tego, że w końcu państwo polskie posiada porządną flotę i nigdzie nie musimy się wstydzić, więc myślę, że ten aspekt uporządkowania to jest jedna sprawa i druga sprawa, no zawsze podnoszony ten aspekt, że każdy urzędnik, który mało zarabia, ma dużą odpowiedzialność, no jest narażony na korupcję, więc ten czynnik też zostanie wykluczony. Ja na swoim przykładzie powiem, jeżeli ja dzisiaj jestem zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i odpowiadam za majątek Skarbu Państwa, par dziesiątki, jak nie setki miliardów złotych, no to powinienem adekwatnie zarabiać, żeby nie mieć pokusy. Ja oczywiście adekwatnie zarabiam i nie mam pokusy, ale ten czynnik trzeba brać pod uwagę, więc ja wiem, że jest duży hałas, że dużej części ludziom się nie podoba, bo każdy odnosi to do swojej pensji. Tylko proszę popatrzeć na
żyjemy
w kraju, gdzie prezydent Polski zarabia dużo mniej niż urzędnik państwowy, na przykład taki jak ja na moim stanowisku, czy biznesmen, który prowadzi średnią firmę. No nie jest to normalne.
Zapytałem o to, bo to właśnie Prawo i Sprawiedliwość kilka lat temu dało impuls do obniżenia uposażenia parlamentarzystów.
Tak, my pokazaliśmy swego czasu, że potrafimy zrezygnować z pensji i je mocno obniżyć. Ja sam doświadczyłem tego, obniżono mi swego czasu pensję o 40%, ale mówię, pierwsze to jest praca i zrobienie czegoś dobrego. No po to jest władza, żeby realizować swój program, zawsze to mówię, ale jeżeli system robi się już no dosyć niewydolny, ja podkreślam też, że te podwyżki nie idą tylko dla władzy państwowej, ale również dla samorządów. Rządowców, dla burmistrzów, wójtów, starostów, prezydentów. No dzisiaj Jacek Wójcicki odpowiada za budżet 1 miliard złotych, a zarabia naprawdę bardzo małe pieniądze. Moim zdaniem powinien zarabiać więcej, jeżeli ktoś nas krytykuje za to, że chcemy to uregulować, no to zawsze może spróbować, jak ja mówię, tego chleba, tak? To nie jest tak, że nie można zostać prezydentem, zobaczyć, jaka jest odpowiedzialność, ile czasu się poświęca, żeby rozwiązywać problemy, ile zdrowia to kosztuje. Oczywiście to nie usprawiedliwia, bo każdy może nie chcieć być prezydentem, ale jeżeli ktoś chce, no to powinien jakieś przyzwoite pieniądze zarabiać i myślę, że po tym hałasie w tej sprawie w końcu przekonamy się do tego, że to zostało raz a porządnie uregulowane.
Czy w Polsce mniejszości są dyskryminowane? A pytam o to, dlatego że poseł Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska powiedziała ostatnio, cytuję, to co dzieje się z mniejszościami w naszym kraju, ze społecznością LGBT, z kobietami, które domagają się swoich praw, to jest to samo, co tak zwani prawdziwi Polacy robili kiedyś z Żydami, kiedy odmawiali im życia i pracy we własnym kraju.
Ja pan nie słyszałem tego, ale jak teraz słucham pana, to krew się gotuje we mnie z prostego powodu. No ktoś albo nie chodził do szkoły i nie uczył się historii, albo po prostu robi brudną politykę, czyli ma wiedzę na ten temat, jak było historycznie i bezczelnie kłamie. No dzisiaj Polska jest jednym z najbardziej tolerancyjnych krajów na świecie i nie obawiam się tego powiedzieć. No wystarczy pojechać do Francji, do Niemiec, zobaczyć, co imigranci robią kobietom niemieckim czy francuskim. Jaka jest reakcja państwa, czyli jest brak reakcji państwa, te zbrodnie, przestępstwa wręcz są ukrywane przez policję, czyli przez władzę, która ma chronić własnych obywateli. My dzisiaj jesteśmy wyspą tolerancji i ochrony praw. Jeżeli ktoś broni człowieka, mężczyznę, który dla swojej chorej ideologii używa pewnych argumentów, że jest kobietą i tak dalej, a popełnia przestępstwo, jest za to aresztowany przez niezawisły sąd, no to po prostu czynimy to, co powinniśmy czynić. Jeżeli tego nie będziemy robić, dojdziemy do pewnej granicy anarchii, której nie będziemy w stanie opanować. Dopóki będzie rządził rząd Zjednoczonej Prawicy, do tego nie dopuści. No to jest oczywista oczywistość. Będzie reakcja na łamanie prawa zawsze i zawsze powinna być. I głupie uzasadnienia pod względem jakiejkolwiek ideologii no nie będą miały racji bytu, tylko trzeba normalnie patrzeć na świat przez normalne okulary, a nie okulary LGBT. Wykorzystują dzisiaj politycy, którzy w kuluarach mówią tak samo, jak my mówimy jako Zjednoczona Prawica, że jest to pewien sposób na walkę z Zjednoczoną Prawicą. No, bezczeszczenie moich uczuć jako katolika nie ma dla nich znaczenia, ale oczywiście jak ja się wypowiem, że nie życzę sobie, żeby moja wolność była ograniczona poprzez takie zachowania, no to już jestem wrogiem i jestem nietolerancyjny. No jest to coś nienormalnego i po prostu na to nie pozwolimy.
Ostatnie pytanie, bardzo proszę o krótką odpowiedź, bo samorządy tracą w tym roku na pandemii, trzeba będzie zmieniać budżety, rezygnować być może z zaplanowanych zadań w Gorzowie. Mówi się, że zabraknie około 100 milionów złotych. Co według pana trzeba będzie odłożyć na półkę? Jaką inwestycję albo jakie inwestycje?
Tego jeszcze nie wiem, tak? To już były wstępne rozmowy. takie w kuluarach, ale do momentu, kiedy prezydent nie zdiagnozuje jednoznacznie, czyli tak naprawdę do momentu, kiedy ta pandemia się nie skończy, no bo dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy taką okres rozwijania się tej pandemii w związku z uruchomieniem przemysłu, uruchomieniem hoteli. Ciężko dzisiaj powiedzieć, jakie będą to straty. Ja myślę, że dopiero będziemy o tym mogli mówić przy konstrukcji następnego budżetu. Pewnie w mieście już pan prezydent i jego służby nad tym intensywnie pracują, bo to jest ten okres, ale my jako radni pewnie dostaniemy taką informację w wrześniu, październiku, no i wtedy wspólnie z prezydentem będziemy rozmawiali, które inwestycje, ale ja jestem oczywiście za tym, że niestety, jeżeli będziemy musieli już jakieś inwestycje ciąć, no to te, które idą w 100% z budżetu miasta, tak żeby nie tracić zewnętrznych pieniędzy.
Dziękuję, to tyle. Sebastian Pieńkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta w Gorzowie oraz szef miejskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, był porannym gościem w Radiu Zachód.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego dnia życzę.